naszymi towarzyszami w ziemskiej wędrówce do nieba i potem w niebie są i będą święci. Bardzo wymowne jest to, że w naszym wyznaniu wiary, w credo, obok prawdy o Kościele jednym apostolskim świętym stoi prawda o obcowaniu świętych. Czymże jest to obcowanie świętych? To pojęcie obcowanie kojarzy nam się z innymi aktami, z innymi zachowaniami, ale istota tego słowa dobrze oddaje relacje wierzących ze świętymi. Obcować to znaczy być w jakiejś szczególnej więzi, w szczególnym związku, w szczególnej bliskości. I o taką właśnie więź, intymność wręcz ze świętymi chodzi w tym pojęciu. Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia to staropolskie słowo obcowanie pojęciem komunia i stwierdza, że pojęcie komunia świętych ma więc dwa znaczenia ściśle ze sobą powiązane. Komunia w rzeczach świętych, czyli sancta, i komunia między osobami świętymi, sancti. Więc mamy dwa istotne aspekty tej komunii, tej wspólnoty, tej intymności ze świętymi. Więź osobową w trosce o uświęcenie. Tak to trzeba rozumieć. Z jednej strony posiłkujemy się życiem świętych, uczymy się na ich przykładzie, ale zdając sobie sprawę, że ta droga przez nich wytyczona jest trudna, wzywamy ich pomocy, ich orędownictwa. Z jednej strony ich naśladujemy, z drugiej strony prosimy o pomoc, do nich się uciekamy, ufając, że właśnie oni szczególnie są zainteresowani, abyśmy także i my dostąpili zjednoczenia z Bogiem w niebie. Obcowanie świętych to określenie, które dobrze oddaje naturę Kościoła świętego. Znowu, jak przypomina katechizm Kościoła katolickiego, Kościół jest zgromadzeniem wszystkich świętych. Kościół jest komunią świętych. Świętych w niebie i świętych tych, którzy są uświęcani. Nie przywykliśmy do tego, aby myśleć o sobie w kategoriach świętości. Wręcz boimy się nawet odnosić to określenie do siebie. Natomiast przypomnijmy sobie, że święty Paweł w swoich listach pozdrawia członków kościołów, w które zakładał lub w których był, pozdrawia ich jako świętych. Pozdrówcie świętych w kościele. A więc my także jesteśmy świętymi, choć nasza świętość jest utracalna. Ale skoro przyjmujemy Eucharystię, która nas przenika, przemienia, skoro staliśmy się przez chrzest dziećmi Bożymi, od tego by trzeba zacząć, to jesteśmy świętymi. Świętymi potencjalnie, choć świętość ta jest utracalna. Nie trzeba się więc bać myśleć w kategoriach świętości o samych sobie, nawet jeżeli ta miara nas zawstydza, nawet jeżeli każe nam spuścić oczy i z pokorą wyznać, że daleko mi do świętości. Ale skoro jesteśmy w Kościele świętym, to jesteśmy wezwani do świętości i w świętości Kościoła partycypujemy. Święci w chwale nieba nadal wypełniają z radością wolę Bożą w odniesieniu do innych ludzi i do całego stworzenia, stwierdza katechizm Kościoła katolickiego. A więc święci, czy my chcemy, czy nie, oni o nas się troszczą, nas wspierają. Ale ich wsparcie może się okazać mało owocne w naszym życiu, jeżeli jesteśmy na ich towarzystwo, na ich stawiennictwo zamknięci. Święci odzwierciedlają świętość Chrystusa. To jest bardzo ważne, aby nie absolutyzować świętości poszczególnych osób, jak to często dzieje się w pobożności ludowej. Nie tylko w odniesieniu do Matki Bożej, ale nawet pojedynczych świętych są takie mody na świętych. Na przykład w tej chwili bardzo modnym świętym po ojcu Pio, już trochę sława ojca Pio przeminęła, teraz stał się święty Charbel, olej i coś tam i różne rzeczy, i jak święty Charbel nie załatwi, to nikt nie potrafi. Więc to jest mentalność pobożności ludowej, która jest faktem, którą obserwujemy czasem z przymrużeniem oka, czasem z pewnym podziwem, ale też lękiem. Natomiast mający formację duchową, teologiczną, nie powinniśmy zapominać, że w centrum jest zawsze Chrystus. Chrystus jedyny święty. Świętość świętych, których Kościół wynosi do chwały ołtarzy błogosławionych, jak również tych świętych niekanonizowanych, jest jedynie odzwierciedleniem świętości Boga w Jezusie Chrystusie. Jest taka anegdota, gdzieś kiedyś spotkałem taką opowiastkę, która dobrze oddaje istotę świętości. Otóż do pewnego gotyckiego kościoła na chwilę modlitwy weszła matka z dzieckiem, które odprowadzała do przedszkola. Piękne słońce, matka uklęknęła, modli się, a chłopiec się rozgląda i jego uwagę przyciągnął witraż. Prawdopodobnie był to witraż świętego Antoniego, przynajmniej w tym miejscu wypada wspomnieć franciszkańskiego świętego. I potem na katechezie pani katechetka pyta dziecko matkę: mamo, co to jest? To święty. Aha. I pani na katechezie pyta dzieci: kto to jest święty? I chłopiec się zgłasza, mówi: święty to taki ktoś, przez którego świeci słońce. Właśnie w świętych odbija się ten blask Chrystusa jedynie świętego. Kościół, jak powiedziałem, jest społecznością świętych, bo sam ze swej natury jest święty. Wasz współbrat świętej pamięci, ojciec Antoni Jozafat Nowak, miałem okazję jeszcze przed ponad 30 laty słuchać jego wykładów, zanim potem sam przejąłem te obowiązki. Bardzo mocno uczulał studentów, ale i też ludzi, do których przemawiał, czy to w ramach rekolekcji, czy kazań parafialnych. Bardzo mocno uczulał na to, by o Kościele mówić święty. By nie pomijać tego przymiotnika, by nie mówić Kościół. Kościół to jest budynek. Kościół święty, tak jak Duch Święty. I należałoby zgodnie z tym pisać to słowo święty całym słowem. Bardzo często mamy nawet w tekstach drukowanych Duch ŚW. To nie jest duch siwy. To jest Duch Święty. Świętość należy do natury boskiej osoby, trzeciej osoby boskiej. Tak samo świętość należy do natury, do istoty Kościoła. Kościół jest ze swej natury święty. I nie powinniśmy pomijać tego atrybutu, nawet jeżeli ci, którzy do Kościoła należą, nie zawsze do tej świętości dorastają. Kościół ontologicznie jest święty, bo jest mistycznym ciałem Chrystusa. Bo ożywia go jak dusza, Duch Święty. Duch Święty żyje w Kościele, więc Kościół jest z istoty święty. A zatem Kościół jako święty jest właściwym i jedynym środowiskiem rodzącym autentyczne owoce świętości. Święty Cyprian kiedyś powiedział: extra ecclesiam nulla salus. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Parafrazując te słowa świętego Cypriana, można powiedzieć: extra ecclesiam nulla sanctitas. Poza Kościołem nie ma żadnej świętości. Święci rodzą się tylko w Kościele Chrystusowym, nigdy poza Kościołem. Tak jak nie ma świeckich egzorcystów, tak nie ma też świętych poza Kościołem. Historia duchowości nie zna świętego, który byłby takim zupełnie wolnym, niezwiązanym z jakąkolwiek wspólnotą wiary. Święci zawsze wyrastali w Kościele. Co więcej, świętość świętych polegała na tym, że oni często bronili Kościoła. Nawet jeżeli bardzo cierpieli ze strony ludzi Kościoła, to jednak ten Kościół miłowali, bo miłowali Chrystusa. Nie można miłować Chrystusa i nienawidzić Kościoła. To jest ta sama rzeczywistość. Chrystus żyje w Kościele. I święci zawsze byli oddani Kościołowi. Mamy niezliczone przykłady świętych franciszkańskich, których przywiązanie do Kościoła, tak jak w ogóle przywiązanie całej szkoły duchowości franciszkańskiej do Kościoła, zaowocowało bodaj największą liczbą świętych w historii. Tu nie chciałbym mówić to z całą pewnością, ale wydaje mi się, że to właśnie rodzina franciszkańska, zarówno w gałęzi męskiej, żeńskiej, jak i tej tercjarskiej, ma najwięcej świętych w Kościele. A na marginesie dodam, że najbardziej podobają mi się dwie szkoły duchowości. Franciszkańska i karmelitańska. Po prostu dlatego, że są takimi szkołami pełnymi prostoty, ewangeliczności, naturalności. Można powiedzieć, są to duchowości bardzo głęboko humanistyczne. Bez wydziwiania, bez szukania jakichś sztucznych form, środków doskonałości. Po prostu sztuka dostrzegania Bożych śladów w człowieku. Sztuka zadziwienia się, sztuka uradowania się Bożym pięknem, jakie jest w stworzeniu. I sztuka właśnie budowania jedności w Kościele. Jak wspomniałem, cechą świętych jest ich miłość do Kościoła. Jeżeli jakiś święty okazałby, święty w uznaniu ludzkim, okazałby się kontestatorem Kościoła, nie byłby prawdziwym świętym. Owszem, historia nam pokazuje, że wielu świętych było ludźmi trudnymi. Ludźmi, którzy niekiedy sprawiali wiele kłopotów swoim przełożonym, ale jeżeli był jakiś problem ze świętymi, to może właśnie dlatego, że rzeczywistość, w której oni żyli, była nieprawidłowa. Oni byli takim znakiem sprzeciwu, który przypominał, gdzie jest właściwa miara rzeczywistości. A więc prawda o obcowaniu świętych, którą Kościół nam podaje, najpełniej oddaje istotę Kościoła jako komunii świętych, jako wspólnoty świętych. W Kościele bowiem istnieje wymiana dóbr duchowych, czyli ta jedność w Duchu Świętym, który ożywia Kościół, nim kieruje i sprawia, że wszystko, co Kościół posiada, jest wspólne tym, którzy do Niego należą. Jednak jeszcze raz podkreślmy, że największym skarbem jest Chrystus. Największym skarbem Kościoła jest Chrystus, którego świętość staje się udziałem wszystkich członków Kościoła Świętego. Święci są zarazem katalizatorami świętości w Kościele. W jakimś sensie mówi się, że święci rodzą świętych. I gdy czytamy biografie różnych świętych, to dostrzegamy, że są pewnego rodzaju powiązania. Tu trudno w tym momencie wymieniać różne takie związki, ale są powiązania, że na przykład święty wychowawca wychowuje swoich uczniów do świętości. Spośród jego uczniów są święci. Tu jest wiele takich ciekawych zestawień, o których można poczytać w różnego rodzaju biografiach. Święci są katalizatorami. Tak jak w samochodzie, katalizator jest po to, aby przede wszystkim oszczędzać paliwo, aby wzmacniać silnik, zabezpieczać go i czynić go bardziej wydajnym. Taką rolę w Kościele pełnią święci. Oni są, jak mówimy, katalizatorami, tymi, którzy inspirują, którzy konserwują tę łaskę świętości Kościoła. O tym, że Kościół bez świętych byłby niezwykle ubogi, tę prawdę o tym bardzo rozwijał święty Jan Paweł II. Warto zwrócić uwagę, że papież Jan Paweł II dał Kościołowi bodaj najwięcej świętych. Niektórzy mówią, że dał więcej świętych niż dotychczas wszyscy papieże razem wzięci. No, jest to chyba zbyt śmiałe stwierdzenie, bo tak naprawdę to my nie wiemy, ilu tych świętych mamy. Jest ich tak wiele, to są też różne poziomy popularności tych świętych, ich znajomości. Kościół jest tak bogaty w osoby święte, że trudno to zliczyć. Poza tym, jak wiemy, jest problem historyczny. Są święci czczeni, których w ogóle istnienie nie jest w żaden sposób udokumentowane. Czasem poddaje się w wątpliwość, czy taki święty w ogóle istniał, czy nie jest to bardziej efekt pewnej legendy i tak dalej. Podobnie jak z relikwiami, że jest mnóstwo różnych relikwii, nie wiadomo do kogo one należą. Krzyżowcy przywozili z Ziemi Świętej wszystko, co napotkali, różne kości, no, żeby to jakoś usankcjonować, nazywano to relikwiami świętych, choć trudno powiedzieć, czy na pewno te cząstki przywiezione należały do ludzi świętych, czy po prostu do jakichś zwykłych ludzi. W każdym razie Jan Paweł II, można powiedzieć, że Jan Paweł II jest takim promotorem świętości w Kościele, bo sam osobiście, poza kilkoma wyjątkami, przewodniczył 51 kanonizacjom w ciągu tych 27 lat swego pontyfikatu i ogłosił 482 świętych. Przewodniczył 147 beatyfikacjom i ogłosił błogosławionymi 1338 osób, w tym 1031 męczenników i 307 wyznawców. W tym gronie jest też spora liczba Polaków, zwłaszcza błogosławionych, którzy żyli, co ciekawe, w drugiej połowie XIX wieku i praktycznie w pierwszej połowie wieku XX, a więc całkiem blisko naszych czasów. Tę swoją praktykę kanonizacji, beatyfikacji tak liczną, co było też przedmiotem krytyki, święty Jan Paweł II uzasadnia m.in. w liście Novo Millennio Ine Unte, pisząc, że dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku, w kierunku świętości. Sporo miejsca w tym liście Novo Millennio Ine Unte poświęca Jan Paweł II właśnie sprawie świętości, podkreślając, że wszystkie działania duszpasterskie Kościoła w trzecim tysiącleciu powinny być nakierowane na promowanie świętości. Że troska o świętość jest najważniejszym zadaniem duszpasterskim Kościoła w trzecim tysiącleciu. Żadne jakieś tam sprawy ekologiczne, żadne jakieś tam sprawy kulturalne, to wszystko są marginalia. Najważniejszym zadaniem Kościoła jest prowadzenie ludzi do świętości, bo taka jest natura Kościoła świętego. Agre sequitur esse. Kościół jest święty, więc jeśli działanie wynika z istoty bytu, a istotą bytu jest świętość, więc jasna sprawa, że ma prowadzić do świętości. To jest najważniejsze zadanie. Także duszpasterzy. Byłoby to zdradą wobec Kościoła, wobec woli Chrystusa, gdyby dany duszpasterz bardziej troszczył się na przykład o sprawy jakieś społeczne, kulturalne, czy historyczne, czy budowlane, aniżeli o uświęcenie powierzonych sobie osób. I żeby nikt się nie mógł wymówić od tej powinności dążenia do świętości, o jakiej wspomina Jan Paweł II w liście Novo Millenium in Euntae, daje on definicję świętości, która nie pozwala nam się wymówić, bowiem definiuje, że świętość to jest wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Często o świętości myśli się w sposób taki trochę egzotyczny, taki ikoniczny. Mamy takie często wyobrażenie i takie były też standardy hagiograficzne, przedstawiające świętego jako kogoś niezwykłego od urodzenia, kogoś niezwykle umartwionego, zdystansowanego do świata, w ogóle człowieka o prawie że odczłowieczonego, oderwanego od rzeczywistości. Już niektórzy żartują, że nawet są takie anegdoty, że ktoś tam był tak święty, już w dzieciństwie był tak umartwiony, że w piątki nie chciał ssać piersi matki. Więc już wtedy się w niemowlęctwie ujawniała jego heroiczność. Oczywiście to są żartobliwe i niepoważne wyobrażenia o świętości, ale one gdzieś funkcjonują w świadomości ludu Bożego. I zauważmy, jeśli komuś mówimy o świętości, to od razu ja święty, to dla pięknoduchów, no dla zakonników może, ale ja żyjący w rodzinie, w małżeństwie, ja świętym ludzie. Otóż Jan Paweł II mówi jasno, to wysoka miara, ale zwyczajnego życia chrześcijańskiego, nie nadzwyczajnego. Żadna mistyka, żadne spoczynki w Duchu Świętym, żadne uzdrowienia, żadne alleluja i mówienie w językach. Nic z tych rzeczy. Świętość jest zwyczajna, ale mierzona wysoką miarą. A co jest tą miarą? Tą miarą jest miłość Boga, bliźniego, jak siebie samego. Proste. Niezwykle proste. Święci dlatego zostawali świętymi, bo tego pragnęli. Podjęli współpracę z Bożą łaską, bo pragnęli zostać świętymi. Świętość nie przychodzi sama, nie wiem, z powietrzem, z deszczem. Świętość rodzi się z wielkich pragnień. I w historii duchowości i w hagiografii możemy wskazać na niezliczoną ilość przykładów takiej determinacji ludzi świętych, którzy w wyniku właściwej formacji, a może czasem pod wpływem jakiegoś Bożego impulsu, to zawsze jest tajemnica ludzkiej duszy, rodzi często w młodym wieku to pragnienie bycia świętym, jasno określone od początku, że nie jest to tylko coś przy okazji, ale to jest priorytet życia. Proszę pozwolić, że przywołam tu przykład karmelitański tym razem, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, chyba powszechnie lubianej, świętej, czasem trochę tak nazywanej familiarnie Tereską. No, tu bym raczej odradzał mówienie o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus Tereska, bo to się mi kojarzy z takim filmem Cześć Tereska. To jest wprawdzie dość młoda osoba, zmarła mając niespełna 25 lat, ale jest doktorem kościoła. No, jak to do doktora kościoła mówić tak Tereska? Tak trochę lekceważąco. W każdym razie ona w swoich dziejach duszy przywołuje pewien epizod z dzieciństwa. Otóż w Boissonnette, zanim jeszcze się przenieśli do Lisieux, wieczorem wracała ze swoim ojcem od wuja i na gwiaździstym niebie dostrzegła gwiazdy w kształcie litery T. I pisze tak, pokazałam ją tatusiowi, mówiąc, że moje imię jest zapisane w niebie. I nie chcąc już niczego oglądać na brzydkiej ziemi, prosiłam go, by mnie prowadził i nie patrząc, gdzie stawiam kroki, podziwiałam gwiaździsty firmament. Ona miała wtedy 5-6 lat. Więc to jest coś niezwykłego w takich ludziach. To pragnienie świętości, które obserwujemy u świętych, które doprowadziło ich często do chwały ołtarzy, powinno być też inspiracją dla nas. My też powinniśmy obudzić w sobie pragnienie świętości, pragnienie doskonałości i w świetle teologii duchowości, czy jak to woli dawniej ascetyki, choć ascetyka, teologia duchowości to są zupełnie różne rzeczy, Ascetyka jest tylko maleńką częścią teologii duchowości, więc dawna nazwa nie pokrywa się do końca z tym, co obecnie się uprawia na uniwersytetach. Otóż w świetle teologii duchowości to pragnienie świętości, pragnienie doskonałości powinno być po pierwsze nadprzyrodzone, po drugie dominujące, po trzecie stałe, po czwarte postępujące i po piąte praktyczne. Rozwijmy tę listę. Otóż pragnienie doskonałości czy świętości ma być nadprzyrodzone. Ono ma wynikać z wiary, z miłości do Boga, a nie z motywacji takiej czysto naturalnej, ludzkiej. No skoro jestem księdzem, no to muszę się jakoś tam postarać, żeby to jakoś po ludzku wyglądało. No noszę ten habit, no to już ostatecznie jakoś tam muszę się trochę podciągać. Albo no patrzą na mnie jako profesora, muszę, bo co zrobię. Więc nie, to ma być motywacja nadprzyrodzona, wynikająca z wiary, z miłości do Boga. W przeciwnym razie świętość taka przemieniłaby się w nieznośną bigoterię i byłaby hipokryzją, byłaby przeglądaniem się w lustrze własnej próżności. Po drugie, to pragnienie świętości, czy jak to woli doskonałości, może mniej to tak brzmi drastycznie, powinno być dominujące. To znaczy, to ma być pragnienie silniejsze od innych pragnień, priorytetowe, najważniejsze. To jest ten cel, o którym mówiłem na samym początku naszej refleksji. Cel, dzięki któremu jesteśmy mocni. Przede wszystkim chcę się uświęcić. Zgodnie z tym, co czytamy w Ewangelii, starajcie się wpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Troska o Królestwo Boże w nas. Na pierwszym miejscu ma być Chrystus i sprawy Królestwa Bożego, bo jak powiada święty Augustyn, gdzie Bóg na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Po trzecie, to pragnienie doskonałości powinno być stałe. A więc nie zryw taki porekolekcyjny, że po rekolekcjach mam wielkie pragnienia, które wygasają już po kilku dniach, czasami nawet po powrocie do domu. Pragnienie doskonałości wymaga konsekwencji i wytrwałości, bo tylko tak osiąga się to, co jest prawdziwie wartościowe. Właśnie cecha stałości jest, czyli tego heroizmu, jest jednym z najważniejszych kryteriów w procesach beatyfikacyjnych. W procesie beatyfikacyjnym, który ma charakter sądowy, bada się właśnie stałość postaw, czyli cnoty. To jest właśnie istotny element. Dalej, to pragnienie doskonałości ma być postępujące. A więc nie można zatrzymać się na już osiągniętym poziomie, ale stale dokonywać pozytywnej dezintegracji swoich ideałów. Ciągle przekraczać te swoje ideały, to poczucie osiągnięcia pewnego poziomu. Pod tym względem nigdy nie możemy powiedzieć dosyć. Już wystarczy, już więcej nie mogę. Już dalej nie warto iść, osiągnąłem wszystko. Nie. W tym zakresie ta droga jest nieskończona, bo źródłem świętości jest Bóg, a nie ludzka miara. I wreszcie pragnienie doskonałości ma być praktyczne. Świętość nie może być oderwana od realiów, w których żyjemy. Nie można sobie stworzyć obrazu świętości, ideału świętości, który nie przystawałby do mojego życia. To ja mam być święty. Ja mam tworzyć własny model świętości. Nie da się, tak jak się nie można upodobnić do kogoś. Można tego kogoś podziwiać, ale zawsze pozostaniemy sobą. Nawet jeżeli, tak jak często się zdarza, że ludzie młodzi zaczynają nosić się i fryzurę, i wygląd, i sposób poruszania się, ubierania swoich idoli, to jest tylko czasem żałośnie śmieszne, bo mimo wszystko zawsze oni pozostają sobą. Możemy więc podziwiać świętość świętego Franciszka, powinniśmy go naśladować, Ale nie będziemy w stanie żyć tak jak święty Franciszek. Nie ta epoka, nie te uwarunkowania. Więc mamy tylko wydobyć ze wzorów świętych to, co jest istotne, pierwszorzędne, a nie jakieś sprawy zupełnie marginalne. Właśnie całe piękno tego powołania do świętości polega na tym, że to ma być moja niepowtarzalna budowla. Mój niepowtarzalny styl. Dostosowany do realiów mojego życia. Tam, gdzie jestem, tam, gdzie zostałem postawiony, tam właśnie mam dążyć do świętości. Jeszcze raz powtórzę to, co już mówiłem poprzednio. Nie jest przypadkiem, że Bóg powołał mnie tu i teraz do istnienia. Że urodziłem się tu i na tej ziemi. To nie jest przypadek. W tym jest jakiś Boży zamysł. To, że jestem tu i teraz, w tym środowisku, w tym klasztorze, z tymi ludźmi, często wolałbym być z innymi, ale jestem z tymi ludźmi, to jest to dla mnie jakieś zadanie, jakieś wyzwanie pod adresem mojego dążenia do świętości. Królestwo Boże, jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni je zdobywają. Nie łudźmy się więc, że świętość to jest takie wzięcie towaru z półki jak w supermarkecie. Bierzemy z półki i już sprawa załatwiona, wrzucamy do koszyka, płacimy w kasie i już mamy. Świętość wymaga zaangażowania, często właśnie walki. Ludzie święci to są Boży gwałtownicy, czasem toczący niemałe boje z opinią świata, z ludźmi, z otoczeniem, ze swoimi przełożonymi, co nie znaczy, że nie szanowali posłuszeństwa czy lekceważyli inne zasady współżycia wspólnotowego. Ale święci mieli odwagę i właśnie ta odwaga jest tutaj konieczna, aby ten cel osiągnąć. Drodzy bracia, dużo by mówić o świętości, ale jeszcze pozwólcie dwa tylko wątki podejmę. Mianowicie trzeba ciągle pamiętać, że źródłem świętości jest Bóg. Ile razy mówimy o świętych, błogosławionych, ile razy mówimy o potrzebie dążenia do świętości. Nie można przemilczać, czy jakoś pomijać, choćby bezwiednie, faktu, że to Bóg jest jedynie święty. On jest źródłem świętości, tak jak mamy na początku mszy świętej, modlitwy eucharystycznej. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Wszelkiej. Nie ma świętości bez Boga. Nie ma świętości naturalnej. Pamiętamy, że kiedyś była taka księżna Diana, która zginęła tragicznie w wypadku. Owszem, spotykała się ze świętą matką Teresą z Kalkuty i po jej śmierci, po śmierci księżnej Diany, zaczęto porównywać ją z matką Teresą. Mówiono, że to jest taka właśnie taka święta, niekanonizowana. No to, że była osobą bardzo ciepłą, serdeczną, no tak przynajmniej media ją pokazywały, że zajmowała się jakąś dobroczynnością, bo to jest chyba, jak się wydaje, najprostszy sposób na zyskanie popularności. Przepraszam za taką pewien sarkazm. Politycy też potrafią być szczodrzy, dobroczynni, pod warunkiem, że są kamery i dziennikarze. Więc nie ma świętości bez Boga, świętości naturalnej. Nawet może być człowiek dobry z natury, ale to nie daje podstawy, by traktować go jak świętego. I druga rzecz to taka mianowicie, że świętość, przeszkodą do świętości, jest dla nas to oczywistą sprawą, jest grzech. Tym, co niszczy tę budowlę świętości w nas, jest grzech, który wznieca w nas zły duch, zazdrosny o nasze zjednoczenie z Bogiem, robi wszystko, aby doprowadzić człowieka do grzechu. I mówiąc o świętości, czy w ogóle w trosce o uświęcenie wiernych, nie należy zbytnio koncentrować się na grzechu. Bowiem grzech zrozumiemy dopiero wtedy, gdy zrozumiemy świętość. Grzech jest brakiem świętości. Jeśli chcemy pokazać całą okropność grzechu, cały dramat człowieka grzesznego, trzeba najpierw pokazać piękno świętości, pokazać piękno Boga. Dopiero wtedy mówienie o grzechu ma sens. W przeciwnym razie dokonujemy jakiegoś kultu zła, kultu grzechu. Miałem okazję słuchać wielu kaznodziejów rekolekcyjnych. Sam się tym zresztą zajmuję i stawiam sobie to pytanie, czy nie popełniam tego pewnego błędu, ale jak już mówiłem, pewną pozostałością po jansenizmie, także współcześnie, jest to moim zdaniem niewłaściwym kontekście akcentowanie grzechu. Żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie mówię, że nie mamy mówić o grzechu, ale trzeba mówić we właściwym kontekście. Jeżeli rekolekcjonista całe rekolekcje poświęca tylko mówieniu na temat grzechu, a nie ma już czasu ani miejsca, by mówić o tym, dlaczego ten grzech jest zły, no to jaki sens ma takie nauczanie? Kiedyś mi znajome siostry opowiadały, że pewien rekolekcjonista zakonny, nie franciszkanin, spokojnie, inny, głosił rekolekcje ośmiodniowe dla sióstr i cały czas tylko było o grzechach. Jakie to grzechy zakonnice popełniają? I aborcja, i współżycie seksualne, i no, całą plejadę, i tylko o tych grzechach. I ta młoda siostra przyjechała, mówi, wie ksiądz co, mówi, tak naprawdę to, mówi, chciałoby się rzucić ten zakon i wracać do świata. Mówi, przynajmniej ten świat jest normalny. Pokazał nam obraz życia zakonnego tak paskudny, że najlepiej byłoby uciec od tego wszystkiego. Tak nie można. To nie jest prawda o rzeczywistości. Więc tak jak już mówiłem, zasada kontrastu. Na jasnym tle z daleka widać ciemny punkt. Jeżeli uświadomimy sobie świętość Boga, świętość Kościoła, piękno świętości, to jeszcze ostrzej zaboli prawda o grzechu. Ale jeżeli tylko skupimy się na samym grzechu, to będzie to po prostu rodzaj takiej wydmuszki, gdzie będzie wielkie boom i nic z tego wiele nie zostanie. Trzeba raczej pokazywać cel, aniżeli tylko trud drogi, bo jaki sens ma mówienie o trudach drogi, jeżeli nie pokazujemy celu, do którego ta droga ma doprowadzić. Dobro buduje, dobro motywuje, zło zawsze rujnuje, zawsze gorszy, czyli czyni gorszym. Lepiej więc dostrzegać piękno w sobie i piękno wokół siebie. Bóg jest święty, Bóg jest miłością, Bóg jest świętością. To nas powinno fascynować, to powinniśmy kontemplować, przeżywać i to ludziom pokazywać. A prawda o grzechu sama się objawi na tle świętości Boga i tego, który jest prawdą, który zna nas i przenika. Trzeba więc w sobie i w innych budzić pragnienie życia tą wysoką miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego, miarą miłości, dobra i piękna. I na podsumowanie tej refleksji kolejne pytania. Mówimy o obcowaniu świętych, o świętości. A zatem jak czczę mojego patrona, którego imię to chrzcielne i zakonne noszę? Co wiem o patronie? On został mi dany jako mój wzór, jako mój przewodnik. Co o nim wiem? Czy z moim patronem się zaprzyjaźniłem? Po drugie, kult jakiego świętego jest mi szczególnie bliski i dlaczego? Czy mam ulubionego świętego i dlaczego? I po trzecie, jakie uczucia wzbudza we mnie myśl, że i ja mam być świętym? Ta myśl o tym, że ja mam być świętym, budzi mój zapał, czy raczej małoduszne zniechęcenie? To nie dla mnie.